Kalejdoskop medialny.
W kalejdoskopie medialnym
styczniowym, ale gorącym jak Chorwacja po wejściu do strefy euro,
gorąco witają Państwa
Hubert Jach
i Piotr Tomczyk.
Czego słuchaczom kalejdoskopu medialnego chciałby życzyć redaktor Cezary Krysztopa?
Co chciałaby nam przekazać jej wysokość królowa matka?
Tymi informacjami podzielimy się z Państwem już w pierwszej części naszego programu.
Czego szukał i co znalazł w wysokich górach prezes NBP, profesor Adam Glapiński?
Tę zagadkę rozwiążemy dopiero w drugiej części audycji.
A na koniec...
Rozmowa w trzy słowa, czyli krótki wywiad z Arturem Hasikowskim, poznańskim piekarzem i prezesem Fundacji Zakres. Zapraszamy.
Co w mediach piszczy?
A w mediach społecznościowych narasta różnica zdań pomiędzy twitterowiczem Szymonem Hołownią i tak zwaną poznańską bandą Twittera.
Banda Twittera! Tak śpiewa banda Twittera, banda Twittera, poznańska banda Twittera. Zużywa za dużo tlenu, targuje w punktach Orlenu, od stylu tygryska Władka, woli Kubusia Puchatka, płacze gdy słucha Szymona. Szymona nikt nie pokona. Banda Twittera, tak śpiewa banda Twittera.
Cóż nieeuropejskiego może być w tankowaniu na stacjach Orlenu? Przede wszystkim jest tam zbyt tanio. Co w związku z tym proponuje Szymon Hołownia? Proponuje kraj, w którym mieszkańcy wreszcie, po wielu latach oczekiwań, mogą się nacieszyć wysokimi cenami. Chorwację. Chorwaci świętują dziś pierwszy dzień z europejską walutą. Za rok dołączą do nich Bułgarzy. W pierwszym dniu nowego roku życzę sobie i wszystkim Polakom, żebyśmy i my mogli wkrótce cieszyć się z wejścia do strefy wspólnej waluty. Zachwalał wysokie ceny najsłynniejszy polski polityk celebryta. Litwini, Łotysze i Estończycy przewidywali. Wśród Chorwatów wkrótce wybuchnie radość.
Jezu, ja się cieszę! Przestrzeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jak ty ściślej i wymyślać śmiało nowy plan.
Marek Usidu zdziwił się. A to ci niespodzianka. Po wprowadzeniu euro w Chorwacji ceny towarów i usług skoczyły gwałtownie do góry. Teraz trwa rytuał zwalania winy na innych. Maciej Kozikowski 2 relacjonował. Chorwacja oszalała ze szczęścia w związku z tym, że weszli do strefy euro. Podobno strajk generalny za 2 tygodnie. Obserwacje te potwierdził Roman Majewski. 1 stycznia o północy Chorwacja przyjęła walutę euro, a także stała się członkiem strefy Schengen. Mieszkańcy już zaczynają tęsknić za poprzednią walutą. Gigantyczne podwyżki dobijają Chorwatów. Szymon Hołownia nie odpuszczał. Dalej sugerował, że ceny benzyny, tak jak w innych krajach, powinny być wyższe. Obajtkowy cud nad pompą oznacza, że świadomie i bezczelnie dymali nas na kasę przez miesiące. Tu nie ma już żadnej wątpliwości. Pytani o ten fakt odpowiadają bez mrugnięcia okiem, że owszem, kradli, ale robili to dla naszego dobra. Wzruszenie ogarnia. Wzruszenie, takie jak przy czytaniu konstytucji? Nowochódzki dopytywał... A gdzie łezka?
Nie płaczą, chłopaki nie płaczą. Chłopaki nie płaczą, chłopaki nie płaczą. Chłopaki nie płaczą.
Z nieznanych powodów z polemiki z Szymonem Hołownią zrezygnował Janusz z Jasła. Pod wpisami twitterowicza celebryty zaproponował, żeby zmienić tematykę z politycznej na muzyczną. Wybrał też tytuł pierwszej piosenki. Debil. Okazało się jednak, że nie tylko Szymon Hołownia marzy o jak najwyższych cenach dla Polaków. Podobnie ma się sytuacja z Ryszardem Petru. Od dziś Chorwacja w strefie euro. Czas na nas, zawyrokował najsłynniejszy uczeń Leszka Balcerowicza. Miss Kate, Middleton, Inkoguto tonowała nastroje euroentuzjastów. Rysiek, spokojnie, najpierw sześciu króli, potem pomyślimy. Pan elementarz zauważył. Ryszard Petru i Szymon Hołownia, wy jesteście jak bracia bliźniacy. No, ryśki takie, nie tyle nawet fizycznie, co umysłowo.
Strasznie przepraszam. Najmocniej strasznie przepraszam. Bardzo proszę, niechże pan minister siada. Bardzo proszę.
Dajcie spokój z tym ministrem.
Proszę bardzo.
Stare dzieje. Jak ci na imię?
Rysio. Ryszard.
Ryszard. Wszystkie ryśki to porządne chłopy.
A kredyt we frankach też się opłaca? Panie Ryśku, pan mi się zawsze z frankiem będzie kojarzył, zwierzył się chłodny żółw. Adam Przygoda próbował sobie przypomnieć, jak to było z tymi frankami, Rysiu.
Franek to jest szatan, Franek to jest szatan, Kubel Monda, Kubel Monda, Lady Java. Ekstra klasa, bezcioteczny zawalasa, czyli krótko, w wielkim jają małe żółto.
Hanna Czogasia okazała się pamiętliwa. Dziwne, że pan się jeszcze odzywa w tematach ekonomicznych. Długi nowoczesnej spłacone, pan Ryszard jednak milczał.
Drogi komorniku, ode mnie odgrzeb się. Nie mam ja pieniędzy i nie będę ich mieć.
Nie mam ja pieniędzy i nie będę ich mieć.
Milczenie na twitterowym salonie przerwał za to redaktor Cezary Krysztopa, który zwrócił się wprost do słuchaczy kalejdoskopu medialnego z noworocznym orędziem.
Obywatele, a nie, obywatelki i obywatele, też nie, obywatelki, obywatele, osoby obywatelskie, niedoobywatele, obywateliszcza, nadobywatele, obywatelątka, a obywatele, antyobywatele i wszelkiego innego rodzaju obywatele. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Cezary Krysztop.
I gdy już wydawało się, że o naszych skromnych słuchaczach nie przypomni sobie żaden inny dziennikarz, ani tym bardziej jakakolwiek koronowana głowa, głos zabrała królowa matka.
Kochani, życzę wam, żebyście w nowym roku wśród tych tysięcy tweetów znaleźli ten jeden, który zmieni wasze życie na lepsze. Żebyście spotkali tutaj ludzi, którzy sprawią, że będziecie chcieli każdego dnia budzić się z nimi poranną twitterową kawą. I żeby do tej kawy oczywiście nigdy nie zabrakło wam biało-czarnych fotografii. I o to zadbam ja. No oprócz tego życzę wam, i być może jest to nawet najważniejsze życzenie, żebyście spotkali tutaj kogoś, dla którego wasz przecinek znaczy więcej niż tweety gwiazd Twittera o największych zasięgach. Wszystkiego szczęśliwego. Królowa Matka.
Echo Salonów.
Była zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, Hanna Machińska, odwiedziła telewizję TVN24.
I tam wzruszyła się niełatwą pracą pływaka Ibrahima i innych białoruskich agentów, którym Polska Straż Graniczna utrudnia realizację zlecanych przez prezydenta Łukaszenkę zadań.
To, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, to dla nas to będzie hańba oceniona przez historię. To jest, zresztą już dzisiaj oceniają to sądy. Jeżeli wyrzuca się dzieci i to wyrzucanie, czyli ten pushback trwa 24 godziny, nie, bez względu gdzie, dokąd. Białoruś, państwo niebezpieczne, współagresor. To my już w tym momencie łamiemy prawo. Jeżeli sądy mówią wyraźnie, to były działania nielegalne. Podstawa prawna jest podstawą iluzoryczną. Nie powinna być stosowana taka podstawa. To jest w ogóle sytuacja, nie tylko nasza ocena jest taka. Przecież na tej podstawie Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował też wielokrotnie wystąpienia, stwierdzając, że pushbacki są nielegalne.
Dlaczego Platforma Obywatelska chciała sprzedać grupę Lotos bezpośrednio Rosjanom?
Bo jak tłumaczyła w Radiu Z poseł Izabela Leszczyna, inni potencjalni kupcy też byli jakoś związani z Rosjanami.
Kto sprzedał Lotos? Platforma czy PiS?
Nie ma problemów z tym, kto występuje.
Ale kto kupił? Kto kupił Lotos?
No teraz to Arabia Saudyjska chyba, tak?
Czyli Rosjanie. No od Aramco.
Jest pani przekonana?
Od Aramco do Putina jest bardzo blisko i MOL. A MOL to Orban. A Orban równa się Putin. A pan Morawiecki ostatnio powiedział właśnie, że jednak z tym Orbanem to będziemy szli pod rękę.
Prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Adam Glapiński, przy okazji dywagacji na temat inflacji, wybrał się w wysokie góry.
Oczywiście wzrost byłby wyższy, ale inflacja sięgnęłaby szczytu Giewontu. A może i rys. Rysów. Rysów czy rys? Rysów. Rysy. No, wycofuję się z tego. Szczytu Giewontu.
A następnie zajął się czerwonymi góralami, którzy zadekowali się na najwyższych szczytach polskich wyższych uczelni.
Nasza delegacja parlamentarna w Unii Europejskiej, w tej części wybieranej przez tą stronę, co dla której to nie ma znaczenia, to są dawni pierwsi sekretarze komunistycznej partii z wyższych uczelni polskich, których ja znam. Byłem szefem podziemnej Solidarności na SGH i pamiętam. Rosati był pierwszym sekretarzem w stanie wojennym komunistycznej partii. To bardzo kulturalnie i tak dalej. Pamiętajmy, że z konformizmu można było tam wejść, ale trzeba był jednak rozumny człowiek. Głupi mógł zrobić, nie wiedząc o co chodzi, ale rozumny człowiek wiedział, że się wysługuje władzy komunistycznej, która jest z nadania sowieckiego okupanta, że tłamszą duszą wolną Polskę. I oni są teraz ekspertami też od polityki pieniężnej i od demokracji. I dlatego dzisiaj to mówię, no bo ktoś musi to powiedzieć. Wszyscy to wiedzą, po kątach mówią, ale publicznie to nie jest powiedziane. No oni nie są żadnymi ekspertami od niczego. Oni są ekspertami od niewolnictwa Polski, od poddawania Polsce rabunkowi, podległości, dyktatowi. Oni będą służyć każdej władzy. Jak w Unii Europejskiej zaczną rządzić hipotetycznie, nacjonalistycznie jacyś katolicy, to oni będą nacjonalistyczni katolicy, protestanci, protestanci, muzułmanie, muzułmanie. Oni będą służyć każdej władzy, żeby się wysoko ulokować, wygodnie żyć. I z entuzjazmem będą głosić jej zasady.
Co robi senator Jacek Bury z Polski 2050, jeśli nie chce obrażać dziennikarza?
Wtedy nazywa go mędą i z całą siłą roztrzaskuje na jego biurku ogórka.
Jest pan proszę być tego pan, rodzaju mędą, proszę bardzo, to jest dla pana.
O matko.
O ludzie.
Panie senatorze, pan,
dziękuję.
Się, chyba, pan się chyba źle czuje.
Dziękuję, ale Polska, zachowujecie się państwo
proszę,
niepoważnie.
Proszę sobie zabrać swojego ogórka.
Ale proszę pan, ale
agresja, proszę sobie zabrać
swojego ogórka. Zachowuje się pan niepoważnie. Jest pan po prostu zwykłym funkcjonariuszem. Tak. Nie chcę pana obrażać tutaj, poziom. Bo szkoda.
Widzę, panie pośle, wychodzę. Że osiągnął pan poziom dna.
Poseł Ludwika Krzywonos z Platformy Obywatelskiej jest przeciwna odbieraniu immunitetu poseł Joannie Scheuring-Wielgus z Nowej Lewicy.
Potrafi też swój sprzeciw brawurowo uzasadnić.
Gdybyśmy dzisiaj chcieli ukarać wszystkich, którzy pyskują na tej sali, nie szanując się nawzajem, to dzisiaj musielibyśmy odebrać wszystkim immunitety. Wszystkim, nie tylko pani poseł Scheuring-Wielgus. Przepraszam, jak się pomyliłam.
Rozmowa w trzy słowa.
Dziś do kalejdoskopu medialnego zaprosiłem Artura Hasikowskiego, piekarza z poznańskiego Łazarza. Dobry wieczór, Arturze.
Dobry wieczór.
Pewnie zastanawiacie się państwo, dlaczego do kalejdoskopu medialnego zaprosiłem piekarza. Otóż jest to piekarz nietuzinkowy, który działa też w fundacji Zakres i w związku z tą działalnością Artur niedawno wrócił z Ukrainy. Arturze, co robiłeś na Ukrainie i czym zajmuje się fundacja Zakres?
Fundacja Zakres jest przede wszystkim wynikową takiego koleżeńskiego wsparcia, które narastało 24 lutego. Wraz z grupą znajomych organizowaliśmy coraz więcej pomocy na Ukrainę, która no, zaczęła przyjmować, nieskromnie mówiąc, już na tyle dużą formę, że chcieliśmy to w jakiś sposób sformalizować. W zeszłym roku musieliśmy bardzo długo czekać na sformalizowanie naszej fundacji, ponieważ napływ imigrantów bardzo mocno nadwyrężył moce przerobowe urzędów wszelkiego rodzaju. Fundacja Zakres jest fundacją, która skupia się przede wszystkim na dbaniu o polską kulturę, o polskie, można powiedzieć, wątki na wschodzie. Chcemy zająć się polskim dziedzictwem, jak i takimi podstawowymi rzeczami bytowymi, które trapią Polaków na wschodzie. Mamy na myśli w tej chwili oczywiście kresowiaków, ale ogólnie chcemy się zająć tematami wschodnimi, kresowymi i tożsamością polską na wschód od naszych obecnych granic.
Tym dziedzictwem polskim na wschodzie, o którym wspomniałeś, jest niewątpliwie, czy to udział Polaków w bohaterskiej obronie Ukrainy przed rosyjskim najeźdźcą, czy pomoc Polaków tutaj w Polsce, którą wysyłamy tam na Ukrainę. Ty wróciłeś ostatnio z kolejną taką porcją tej pomocy.
Podczas ostatniego naszego wyjazdu na Ukrainę głównym celem było dostarczenie samochodu, który jako fundacja zakupiliśmy dla naszego kolegi Mikołaja. Mikołaj jest bardzo młodym Ukraińcem, 20-letnim obrońcą Wuhedaru, z bardzo takim ciężkim szlakiem bojowym, który przeszedł w ciągu ostatniego roku. Dostarczaliśmy samochód Mikołajowi, a po drodze zrobiliśmy cały kurs właściwie, całą trasę, w której odhaczaliśmy po kolei punkty związane już bardziej z Polakami. Między innymi odwiedziliśmy szkołę w Mościskach, jest to szkoła w obwodzie lwowskim, w której uczą się praktycznie same polskie dzieci. Do tego odwiedziliśmy Polski Dom Kultury w tym samym mieście, w Mościskach, z którym nawiązaliśmy pierwszą współpracę. Do szkoły, o której przed chwilą mówiłem, dostarczyliśmy zabawki, czekolady. Będziemy niedługo dostarczać również odzież dla kresowiaków z tamtych okolic. Odwiedziliśmy polskich ochotników, którzy walczą w różnych formacjach na Ukrainie, ponieważ nie jest to tylko Legion Międzynarodowy, ale też inne formacje, w których Polacy zdecydowali się walczyć. Staramy się im co jakiś czas dostarczać takie proste rzeczy, nawet jak żywność, ponieważ ten jadłospis wojskowy jest mało urozmaicony, więc cokolwiek, co dowieziemy chłopakom, co zmieni ich dietę, to jesteśmy witani z szeroko otwartymi ramionami, ale oczywiście też dostarczamy sprzęt techniczny, tak? To są rzeczy związane przede wszystkim z ich bezpieczeństwem, to są często apteczki, kamizelki, to są rzeczy związane na przykład z optyką, które pozwalają im lepiej widzieć, które pozwalają im zachować lepsze bezpieczeństwo, być o ten jeden krok przed przeciwnikiem, bo przede wszystkim myślimy o tym, że na wojnie na Ukrainie nam jako fundacji zależy, żeby trzymać rękę na pulsie, wiedzieć, gdzie są nasi obywatele, wiedząc, gdzie są Polacy na całej Ukrainie, pomagać im i kontrolować to, w jakiej sytuacji są, czy nie trzeba im pomóc, co może zwiększyć ich bezpieczeństwo. Staramy się dostarczać to wszystko, co pozwoli po prostu im wrócić do domu.
Wiele słyszymy od ukraińskich oficjeli słów takiej wdzięczności za tę pomoc, którą Polacy niosą Ukrainie, a ty doświadczyłeś jakichś takich wyrazów tej wdzięczności od ukraińskiego społeczeństwa, będąc tam na miejscu?
Powiem szczerze, że wydaje mi się, że dziękują właściwie wszystkim konwojom, które przyjeżdżają z Polski. Każda ciężarówka, każdy pick-up, który coś przywozi i no, jesteśmy łatwiej do rozpoznania, ponieważ no, mówimy w bardzo podobnym języku. Do tego chyba każdy, jaki jest na Ukrainie, stara się w jakiś sposób zaznaczyć tą swoją polskość, przyczepiając czy to rzep na bluzie, czy no chociażby jesteśmy nawet po rejestracjach rozpoznawani, że przyjeżdża pomoc z Polski. Ale to jest taka dość oczywista sprawa, przynajmniej w moim odczuciu. Dużo bardziej chwytają mnie za serce takie opowieści właśnie od polskich ochotników, którzy na przykład są na jakiejś przepustce, wracają do najbliższego miasta, żeby się troszkę odświeżyć i na przykład słyszałem takie historie, że chłopaki chodzą do fryzjera albo po prostu gdzieś chcą coś zjeść i kiedy widzą Ukraińcy, że to są na przykład polscy legioniści albo żołnierze z innych jednostek, którzy noszą polską flagę, to potrafią na przykład za nic nie zapłacić. W tym sensie, że dostają rabaty, przychodzą kelnerzy i mówią, że ktoś za nich zapłacił, że z innego stolika ktoś uregulował rachunek albo po prostu szef zakładu mówi, że nie płacą za strzyżenie.
To naprawdę wspaniale jest słyszeć coś takiego, że ta pomoc jest doceniana. Chciałbym teraz zapytać o te ciemną stronę tego, co tam zobaczyłeś, bo na pewno widziałeś skutki wojny, coś, czego my na pewno nie widzimy. Czy mógłbyś zdradzić trochę tego i opowiedzieć o tym?
Moim zdaniem na tej wojnie powinniśmy już coraz mniej mówić o rzeczach takich brutalnie przykrych, w sensie wydaje mi się, że po całym roku już każdy się napatrzył na ciała, krew, nasłuchał się brutalnych opowieści o tym, co robią Rosjanie z ludnością ukraińską. Dla mnie najbardziej chwytające za serce było samo jeżdżenie po zachodniej i centralnej Ukrainie, kiedy w nawet małych miejscowościach codziennie albo co drugi dzień przyjeżdżają karawany z żołnierzami. Mówimy tutaj o poległych żołnierzach, których okoliczna ludność wita, tworząc takie charakterystyczne już dla wszystkich szpalery przy przejeździe karawanu, których ludzie klękają i tak naprawdę oddają hołd swoim bohaterom z lokalnych, z okolic, ze swoich miejscowości. I to jest chyba najbardziej wzruszające, bo nie trzeba jechać na sam front, żeby doświadczyć skali tego, co się tam dzieje, bo wszystkie te małe miejscowości, a są ich tysiące, no one też doświadczają tej wojny, mimo tego, że są setki kilometrów od frontu.
No ale na szczęście są tacy ludzie jak wy, jak Fundacja Zakres, która przecież no, pomagacie. Jak można was jako fundację wesprzeć? Czy w ogóle dopuszczacie taką możliwość, żebyśmy my jako obywatele wsparli to, co robicie?
My przede wszystkim staramy się prowadzić taką skuteczną i ciągłą pomoc w zakresie dostarczania środków humanitarnych i medycznych. W tym miejscu muszę bardzo mocno podziękować organizacji White Eagle z Wielkiej Brytanii, która właśnie dostarcza nam tego wsparcia od w dużej części również Polonii z wysp. Ale oprócz tego prowadzimy takie własne indywidualne projekty. Na przykład wsparliśmy, a właściwie wspieramy teraz już kolejną dużą grupę medyków. To nie jest pierwsza tego typu organizacja, grupa, która uzyskuje od nas wsparcie, przygotowujemy ich do kolejnych wyjazdów, prowadzimy własne zrzutki na różnego rodzaju portalach, gdzie można fundację datować, można również wesprzeć nas poprzez nasze jakby fundacyjne konto bankowe czy PayPala, w zależności od tego, jak komu jest wygodnie wesprzeć fundację w sposób taki finansowy, gotówkowy, ale przyjmujemy również pomoc rzeczową, czyli jeżeli ktoś chce sam indywidualnie zakupić jakiś sprzęt i go przekazać, na przykład ostatnio były to 3 generatory od 3 różnych rodzin, które dostaliśmy na stan fundacji, a następnie dostarczyliśmy do między innymi oddziału rosyjskich ochotników walczących po stronie Ukrainy, ale też często trafiają się środki medyczne, tylko tutaj zaznaczamy, że prosimy o uważanie na to, co jest zakupywane, ponieważ zależy nam na dostarczaniu medycznej pomocy, ale bardzo jakościowej.
Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i no, chylę czoła przed całą Waszą działalnością.
Dziękuję w imieniu swoim i wszystkich naszych wolontariuszy.
Moim Państwa gościem był Artur Hasikowski, piekarz i działacz w Fundacji Zakres.
Rozmowa w 3 słowa.
Nasz program już wkrótce się zakończy, ale zanim, to muszę się przyznać, że wzruszyłem się życzeniami, które przysłali nam Królowa Matka i redaktor Cezary Krysztopa.
Serdecznie pozdrawiamy wszystkich twitterowiczów, którzy tak gromadnie słuchają naszej audycji i zdecydowali się przesłać nam swoje nagrania. Zachęcamy też do tego pozostałych.
Tak, sprawa jest ciągle aktualna, przypominamy, czekamy na wasze kolejne nagrania i zaprezentujemy je w naszym kolejnym programie.
Hubert Jach
i Piotr Tomczyk.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Kalejdoskop medialny.